Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Program 500+ ma poprawić demografię Polski. W długofalowej perspektywie przyczyni się też do rozwoju kraju, powiedział premier Mateusz Morawiecki.
Rozszerzenie programu na pierwsze dziecko to element tak zwanej nowej piątki PiS-u. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie.
Jednym z podstawowych czynników, taką kulą u nogi, która ten wzrost gospodarczy osłabia, jest właśnie osłabienie demografii. A więc w tym długim horyzoncie czasowym, 10, 20, 30 lat, program 500+, program, który ma służyć dzietności, ma służyć temu, żeby poprawić demografię Polski, żeby była młodzież, która będzie potem pracowała i na nasze emerytury i na rozwój gospodarczy całego kraju. To po to tworzymy ten program, dla długofalowego rozwoju Polski.
Obecnie świadczenie 500+ jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych.
Zmiany, które dzisiaj przyjęła Rada Ministrów, to rezygnacja z kryterium dochodowego. Co to znaczy? To znaczy, że ten zarzut, który do tej pory był podnoszony, że jest to program socjalny, przestaje mieć miejsce, ponieważ nie będzie już testu dochodowego, nie będzie analizowania sytuacji dochodowej każdej z rodziny, bo każde dziecko do 18 roku życia otrzyma to świadczenie. Do tej pory korzystało z tego 53% polskich dzieci do ukończenia 18 roku życia. Ta liczba wzrośnie do 6 800 000 dzieci.
Mówiła minister rodziny Elżbieta Rafalska.
Do tej pory do polskich rodzin trafiło 69 miliardów złotych. Projekt ustawy rozszerzający 500+ zostanie przekazany do parlamentu.
PiS wskazuje, że wypłacenie 500 zł na pierwsze dziecko jest możliwe dzięki coraz lepszej kondycji polskiej gospodarki.
Rząd i Związek Nauczycielstwa Polskiego wracają do rozmów. W najbliższy czwartek na wniosek ZNP zwołano posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Rząd zapowiedział, że weźmie udział w posiedzeniu.
Prezes ZNP Sławomir Broniarz podkreślił, że jeśli strona rządowa przyjdzie ponownie z porozumieniem w wersji solidarnościowej, trudno będzie o jakiekolwiek porozumienie.
Rzecznik rządu Joanna Kopcińska podkreśliła z kolei, że delegacja na czele z wicepremier Beatą Szydło będzie obecna na posiedzeniu RDS z porozumieniem, które podpisała wcześniej Solidarność.
Liczymy na to, że pozostałe związki również podpiszą to porozumienie, bo to porozumienie, szanowni państwo, to spełnienie części postulatów środowiska nauczycieli, między innymi podwyżka od września tego roku większa niż wcześniej proponowaliśmy, ponad 9%. To również pieniądze dla młodych nauczycieli na start, dwa lata po 1000 zł od września, skrócenie ścieżki awansu zawodowego, podniesienie na jednakowy poziom, czy wskazanie minimalnego poziomu w dodatku za wychowawstwo. To są postulaty, na które środowisko nauczycielskie czekało.
Premier Mateusz Morawiecki natomiast poinformował, że w czwartek zostanie zaproponowana konkretna formuła dotycząca okrągłego stołu w sprawie oświaty. Dodał, że pierwsza sesja odbędzie się prawdopodobnie w przyszłą środę, czwartek lub w piątek.
Prezydent Andrzej Duda poinformował z kolei, że spotkał się z szefową RDS Dorotą Gardias i zgodził się z jej propozycją, by okrągły stół w sprawie oświaty odbył się w formule rozszerzonej Rady Dialogu Społecznego. Zadeklarował, że jest gotów udostępnić na te obrady Belweder.
8 kwietnia rozpoczął się zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajk w szkołach. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z Oświatowej Solidarności.
Uczniowie 8 klas pisali we wtorek egzamin z matematyki. W jego trakcie musieli wykazać się m.in. znajomością własności średniej arytmetycznej, podstaw geometrii i umiejętnością rozwiązywania działań procentowych.
Tegoroczne egzaminy odbywają się w cieniu protestów nauczycieli zorganizowanych przez ZNP. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oświadczyła jednak, że w środę egzaminy przebiegały bez zakłóceń.
Wszystko odbywa się zgodnie z prawem i procedurami, nie ma absolutnie żadnych zakłóceń. Przypominamy, tak jak wczoraj, że ten egzamin trochę różni się od egzaminów po gimnazjum, dlatego że zadeklarowaliśmy 2 lata temu, że będziemy ograniczać testomanię, dlatego aż 50% punktów za zadania otwarte. Dlatego chcemy trzymać kciuki za jutro, bo jutro języki obce i dziękować. Dziękować każdego dnia, dziękować dyrektorom, nauczycielom, którzy są przy uczniach, wolontariuszom, kuratorom i wojewodom. To dzięki nim egzaminy przebiegają bez zakłóceń.
Egzamin z matematyki jest jedną z trzech części egzaminu ósmoklasisty. Wynik egzaminu uczniowie poznają 14 czerwca. Ma on wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.
W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy.
Wśród osób odznaczonych przez prezydenta Andrzeja Dudę są m.in. dyrektor Polskiej Sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz profesor Waldemar Cisło i przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw misji, ksiądz biskup Jerzy Mazur.
Prezydent, zwracając się do odznaczonych, dziękował im za pełnioną przez nich służbę dla bliźnich, pacjentów i rzeczy Pospolitej. Andrzej Duda wyraził też wdzięczność za pomoc niesioną przez nich poza granicami kraju.
Kiedy świadczycie Państwo tą pomoc poza granicami Polski, to również i reprezentujecie Państwo naszą ojczyznę. I za to jestem ogromnie wdzięczny. Za tą niezwykle piękną, pełną dobra, wspaniałą i niezwykle godną reprezentację, jaką Państwo swoją służbą wobec bliźnich, wobec pacjentów realizujecie. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Bo to służba, która jest nie tylko z ludzkiego punktu widzenia bardzo ważna, ale ona także z państwowego punktu widzenia jest ogromnie, ogromnie istotna.
Prezydent podkreślał, że w trakcie dyskusji o kryzysach humanitarnych i uchodźcach przybywających do Europy bardzo często używaliśmy tego argumentu, by czynić wszystko, by pozostali oni jak najbliżej swych domów i by pomagać im na miejscu. Państwo właśnie tę pomoc niesiecie, podkreślał Andrzej Duda.
W uroczystości wręczenia odznaczeń uczestniczyli m.in. minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa oraz szef MSZ Jacek Czaputowicz.
Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT przesłuchała byłego wiceministra finansów Jarosława Nenemana.
To kolejny były urzędnik resortu finansów wezwany przed komisję. Wcześniej na pytania śledczych odpowiadał minister finansów w rządzie PO-PSL Jan Wincent Rostowski. Jarosław Neneman funkcję wiceministra finansów pełnił w latach 2014-2015, jednak w resorcie pracował już od roku 2006. Świadek stwierdził, że na przestrzeni lat skala problemu oszustw podatkowych była podobna, jednak zjawisko dotyczyło innych towarów. Były wiceminister tłumaczył, że funkcję objął już w końcu kadencji, dlatego część rozwiązań należało odłożyć w czasie. Chodzi na przykład o likwidację możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych przez przedsiębiorców dopiero rozpoczynających działalność.
Czy były jakieś obiektywne przeszkody prawne lub faktyczne, które na przykład przeszkadzały, żeby w roku 2013 albo 2012 te rozwiązania wprowadzić? Za czasów, kiedy pan był, no to już tą obiektywną przeszkodą w państwa opinii był ten krótki okres do końca kadencji.
Trudno mi oceniać, bo nie taka moja rola, żeby oceniać.
Nie, ja pytam, czy ma pan może jakąś wiedzę o takim.
Nie mam wiedzy, jakie były preferencje, jakie były ograniczenia prawne i społeczne, gospodarcze tego, co się działo w 2013 roku.
W przyszłym tygodniu komisja ma przesłuchać byłego ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Komisja weryfikacyjna na niejawnym posiedzeniu uchyliła decyzję prezydenta miasta stołecznego Warszawy w sprawie nieruchomości położonej przy Powsińskiej 31.
Sprawa trafi teraz do ponownego rozpatrzenia przez miasto. W sierpniu 2008 roku spadkobierczyni dawnych właścicieli reprezentowana przez adwokata Roberta N. zwróciła się o przyznanie odszkodowania za pozbawienie faktycznej możliwości władania działką.
W 2012 roku ratusz wypłacił odszkodowanie w wysokości ponad 4,5 miliona złotych. Już wówczas prokuratura zwracała uwagę na nieprawidłowości.
W środę potwierdziła to komisja weryfikacyjna, o czym poinformował jej przewodniczący. Przewodniczący wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.
Komisja uchyliła dzisiaj kolejną decyzję prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Decyzja dotycząca nieruchomości przy ulicy Powsińskiej. Komisja nie miała wątpliwości, że w tej sprawie popełniono szereg błędów prawnych. Ta decyzja była co najmniej przedwczesna. Nie zbadano kluczowych dla tej sprawy przesłanek, szczególnie tego, czy można było, czy osoby, które składały taki wniosek, które reprezentowały spadkobierców, władały nieruchomością po dacie określonej w ustawie, co jest kryterium bezwzględne przy przyznaniu odszkodowania.
Komisja przyznała też kolejne odszkodowanie i zadośćuczynienie w kwocie ponad 500 000 zł lokatorom zreprywatyzowanych kamienic.
Środki mają trafić do 15 osób, które zamieszkiwały lokale przy ulicy Noakowskiego 16, Skaryszewskiej 11 i Marszałkowskiej 43.
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu otwarto wystawę Sprawiedliwi kapłani archidiecezji wileńskiej ratujący Żydów w okresie okupacji niemieckiej 1941-1944. Ekspozycja została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej.
Na wystawie przedstawiono m.in. nazwiska ponad 70 księży pomagających Żydom w czasie II wojny światowej. Wśród nich znalazły się także sylwetki duszpasterzy wyróżnionych medalem Sprawiedliwych wśród narodów świata.
Jak podkreślił profesor Mirosław Golon, dyrektor oddziału IPN w Gdańsku, pomoc niesiona przez kapłanów miała różny charakter.
W wypadku stanu kapłańskiego, a szczególnie już proboszczów czy wikarych, no także biskupów, bo znamy i biskupów, i arcybiskupów, którzy mieli tu ogromny wkład i oni mieli zresztą największe możliwości, no ze względów oczywiście organizacyjnych, to było przygotowywanie fałszywych dokumentów, to były metryki, to były rozmaitego typu zaświadczenia, dokumentacja, która pozwalała przetrwać, to była oczywiście ta pomoc chronieniowa, taka czysto bytowa, a więc jakiś lokal, jakaś skrytka, jakiś pokój, jakieś mieszkanie bezpieczne i oczywiście pieniądze, oczywiście żywność, odzież, wszelkiego typu taki gest pomocy zapewniający chociażby przez krótki czas, ale przetrwanie.
Natomiast rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ojciec Zdzisław Klawka, życzył, by wystawa uświadomiła zwiedzającym, jaka wdzięczność należy się tym kapłanom.
Kapłani, duchowni w chwilach trudnych, w chwili szczególnie tragicznej, jakim była II wojna światowa, bardzo konkretnie przyczynili się, że duch narodu polskiego nie ginął, pomimo przewagi tej fizycznej, zbrojnej narodu niemieckiego, który no właśnie pod wodzą Hitlera najechał Polskę. Niech ta wystawa uwrażliwi naszą pamięć na przeszłość, ale niech ta wystawa też może wzbudzi naszą wdzięczność za tych kapłanów, którzy oddawali swoje życie w chwili ekstremalnej, trudnej, jaką była II wojna światowa.
Ekspozycja o bohaterskich kapłanach z Wileńszczyzny została zaprezentowana po raz pierwszy w drugiej połowie marca w Białymstoku z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów.
Wystawa należy do cyklu 5 prezentacji przygotowanych przez IPN, które mają pojawić się w Toruniu do końca roku.
Jak podkreśla Instytut, Gród Kopernika to miejsce szczególne, ponieważ to właśnie tu znajduje się kaplica pamięci poświęcona Polakom, którzy oddali swoje życie ratując Żydów. Wkrótce ma powstać też Park Pamięci oraz Muzeum Pamięć i Tożsamość Świętego Jana Pawła II.
W Opocznie zakończyły się dwudniowe warsztaty edukacyjne dla młodzieży pod hasłem Nowe widnokręgi, zrozumieć media. Młodzież z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego dowiedziała się, jak powstają obraz, dźwięk oraz informacje medialne.
Praktyczną wiedzą z uczniami dzielili się pracownicy telewizji Trwam i Radia Maryja, a także wykładowcy i studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. To były pierwsze takie warsztaty w pierwszym ELO w Opocznie. Patrząc na zainteresowanie i relacje młodzieży, nie będą one ostatnie.
Wykłady są bardzo, bardzo interesujące, więc nie potrafię wymienić jednej rzeczy.
O, to trudno powiedzieć, bo wszystko jest takie nowe i trochę mnie zaskakuje. Znaczy może jest tak, że już tam człowiek miał jakąś wiedzę, ale tak naprawdę od środka to tak naprawdę tutaj dopiero można zobaczyć to wszystko. No zaskakuje po prostu wszystko.
Najbardziej podobało mi się zajęcia z dźwiękiem. Były one bardzo ciekawe, bardzo pouczające. Pokazywały, jak można manipulować dźwiękiem.
Najciekawsze uważam przede wszystkim zadania takie w praktyce, prawda? To, że możemy zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości. Różne właśnie sztuczki z green boxem i ogólnie cała ta praktyka.
To właśnie dzięki środkom z 1% podatku dochodowego uczniowie z całej Polski mogą wziąć udział w warsztatach Nowe widnokręgi, zrozumieć media. Zajęcia odbywają się cyklicznie i są prowadzone w szkołach na terenie całego kraju.
Polscy specjaliści i konserwatorzy mogą pomóc w odbudowie katedry Notre Dame, zadeklarował wiceminister kultury Jarosław Sellin. Z pożaru udało się ocalić, jak podali strażacy, strukturę budowli i fasadę zachodnią. Iglica zawaliła się i spłonęła.
Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział odbudowę katedry. Trwa też narodowa zbiórka na ten cel. Słowa współczucia i wsparcie finansowe spływają z całego świata. Chęć pomocy zapowiedziały m.in. polskie władze.
Pożar prawdopodobnie został wzniesiony przypadkowo, poinformowała prokuratura. Zdaniem ekspertów koszt odbudowy można szacować na setki milionów euro.
Wszyscy możemy powiedzieć, że jest to też nasza katedra wszystkich Europejczyków i wszystkich chrześcijan, podkreślił na konferencji w Warszawie wiceszef resortu kultury Jarosław Selin. Czujemy, że jest to też nasz dramat. Przekażemy konkretną pomoc, dodał.
Praca naszych ekspertów i ta, która ma doprowadzić do oszacowania strat, jeśli takie potrzeby będą, ale też praca konserwatorów, którzy tam będą konkretną pracę wykonywać, będzie finansowana przez nas. To jest nasza deklaracja, ale jeśli będą potrzeby jeszcze większe, wynikające z raportu, na który pewnością musimy poczekać, raportu władz francuskich, jaka jest skala tych strat, jakie są potrzeby, to oczywiście też jesteśmy otwarci, żeby w tym partycypować, o zapoznaniu się z takim raportem. Myślę, że to jest oczywiste, że zwłaszcza my, Polacy, jesteśmy wrażliwi na kwestie właśnie zabytków, zwłaszcza zabytków sakralnych, zabytków, które mają dla nas znaczenie nie tylko jako materia kulturowa, ale dla wielu z nas również to jest miejsce po prostu modlitwy. Polska na pewno będzie otwarta na pomoc dla Francji.
Warto przypomnieć, że od grudnia ubiegłego roku w paryskiej katedrze istnieje Kaplica Polska, gdzie znajduje się kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
A dzieła sztuki i cenne przedmioty ocalone z pożaru w paryskiej katedrze Notre Dame zostaną przeniesione do pobliskiego muzeum w Luwrze.
To były wiadomości w Radiu Maryja.